Historia fabryki. W 1937 roku w Krakowie na prawym brzegu Wisły powstała pierwsza małopolska fabryka naczyń emaliowanych i wyrobów blaszanych Rekord. Spółka została założona przez trzech żydowskich przedsiębiorców: Michała Gutmana, Izraela Kona i Wolfa Lusera Gleitmana. Wspólnicy wydzierżawili hale produkcyjne od krakowskiej fabryki drutów, siatek i wyrobów żelaznych SA oraz zakupili działkę przy ulicy Lipowej 4 pod budowę budynku administracyjnego. Wkrótce wzniesiono kilka budynków fabrycznych mieszczących sztancownię, w której odbywała się obróbka i tłoczenie blach, bejcownię służącą do kąpieli wytłoczonych naczyń w roztworach kwasu siarkowego w celu ich odtłuszczenia i wyczyszczenia oraz emalierię, gdzie na gotowe produkty nakładano emalię, a następnie wypalano je dla utwardzenia w specjalnych piecach emalierskich. Fabryka działała do czerwca 1939 roku, kiedy to ogłoszono jej upadłość. Po wkroczeniu oddziałów niemieckich do Krakowa rozpoczęto konfiskatę majątków żydowskich. W listopadzie 1939 roku zarząd powierniczy nad upadłą żydowską spółką Rekord objął niemiecki przemysłowiec, członek NSDAP, Oskar Schindler. 15 stycznia 1940 roku Schindler wydzierżawił budynki fabryczne przy ulicy Lipowej i Romanowicza. Zakupił także gotowe już wyroby i półfabrykaty. Prawnym właścicielem fabryki Schindler został jednak dopiero w 1942 roku, kiedy za pomocą żydowskiego kapitału byłego udziałowca Rekordu Abrahama Bankiera i właściciela sklepu przy ulicy Krakowskiej Samuela Winera zakupił parcele przy ulicy Lipowej. Zmienił wówczas nazwę fabryki na Deutsche Emailwarenfabrik Oskar Schindler, czyli niemiecka fabryka wyrobów emaliowanych Oskara Schindlera. Po przejęciu fabryki przystąpił do jej rozbudowy według planów sporządzonych jeszcze przez udziałowców Rekordu dzięki kapitałowi żydowskich przedsiębiorców, którzy w zamian otrzymywali towar lub zatrudnienie w fabryce. Fabryka, podobnie jak przed wojną, produkowała naczynia emaliowane. Jednak aby móc się utrzymać, uruchomiono dodatkowo dział produkcji zbrojeniowej, gdzie wykonywano wojskowe menażki dla Wehrmachtu, łuski i zapalniki do pocisków artyleryjskich i lotniczych. Dzięki temu fabryka uzyskała status zakładu niezbędnego dla produkcji zbrojeniowej III Rzeszy. Praca w fabryce była ciężka i niebezpieczna, szczególnie przy piecach emalierskich i kadziach z kwasem siarkowym. Początkowo wśród robotników przeważali Polacy. Z czasem jednak coraz większą grupę stanowili Żydzi, wykorzystywani jako tania siła robocza. W 1940 roku w fabryce pracowało ponad 100 Żydów, a 4 lata później liczba ta wzrosła do około 1000 osób. W okresie funkcjonowania getta w Podgórzu żydowscy pracownicy byli doprowadzani do fabryki pod eskortą Straży Przemysłowej lub ukraińskiej Policji Pomocniczej. Jednak po likwidacji getta w 1943 roku Żydów przeniesiono do oddalonego znacznie od fabryki obozu Płaszów. Schindler wystarał się wówczas o pozwolenie na utworzenie podobozu na terenie sąsiadującym z fabryką. Skoszarowano tam ponad 550 pracowników żydowskich fabryki oraz 3 innych zakładów, które prowadziły produkcję na potrzeby armii niemieckiej: fabryki chłodnic i części samolotowych Kurta Hodermana, fabryki skrzyń Ernesta Kühnpasta i przedsiębiorstwa budowy baraków Chmielowskiego. Obóz otoczono drutem kolczastym, wybudowano wieże strażnicze, a między barakami usytuowano plac apelowy. Mieszkańcom zapewniono znacznie lepsze warunki niż w obozie Płaszów. Produkcję w fabryce oraz obóz kontrolował osobiście komendant obozu Płaszów Amon Gett. Jednak dzięki staraniom Schindlera inspekcje te nie były bardzo uciążliwe. Dopiero po przekształceniu obozu Płaszów w styczniu 1944 roku w obóz koncentracyjny więźniów z Zabłocia objęto stałą kontrolą SS. Latem 1944 roku, wobec zbliżania się frontu wschodniego, Niemcy przystąpili do likwidacji obozów i podobozów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Schindler postanowił wówczas ewakuować fabrykę wraz z jej pracownikami do Brünnlitz w Czechach, gdzie znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Około 1200 więźniów pracowało tam aż do wyzwolenia przez Armię Czerwoną 8 maja 1945 roku. Po wojnie fabryka przy ulicy Lipowej została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. Od 1948 roku aż do 2002 roku produkowano w niej części radiotechniczne. W 2005 roku teren dawnej fabryki przeszedł na własność miasta Krakowa. Władze miasta podjęły wówczas decyzję o przekształceniu fabryki w przestrzeń muzealną. Budynek administracyjny fabryki powierzono Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, które w czerwcu 2010 roku otworzyło w nim wystawę stałą Kraków. Czas okupacji 1939-1945. Natomiast w dawnych halach produkcyjnych otworzono w 2011 roku Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak.